Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam Was na podcast Teacher Baby, bloga o wszechstronnym rozwoju potencjału dziecka. Nie zapominajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj mam dla Was relację z zajęć metodą Shichidy. Wielu z Was jest zainteresowanych tą metodą, natomiast no wiadomo, z informacjami, zwłaszcza w języku polskim, ciężko, więc tutaj możliwe, że dostaniecie garść, przynajmniej mam taką nadzieję, że dostaniecie garść inspiracji. Wiem, że bardzo byście chcieli, żebym wszystko napisała, ale no nie da się, tak? Zresztą ja nie lubię być monotematyczna, więc macie gwarantowane, że następny artykuł na pewno o Shichidzie nie będzie. Lubię przeplatać różne tematy. A teraz dla tych, którzy pierwszy raz słyszą może tą nazwę, kilka słów wyjaśnienia. Metoda Shichidy to jedna z najbardziej tajemniczych prawopółkulowych metod azjatyckich. Tajemnicza, bo informacje o niej są dość trudno dostępne. Wiadomo, że jej celem jest równomierny rozwój i równowaga pomiędzy prawą a lewą półkulą mózgu. Metoda Shichidy to nie tylko przekazywanie dziecku wiedzy szkolnej, ale przede wszystkim rozwój pamięci, w tym fotograficznej, umiejętności uczenia się, wyobraźni oraz okazywanie dziecku bezwarunkowej miłości. Oczywiście jest z tych składowych metody o wiele więcej. Po lekturze książek twórcy metody Makoto Shichidy wnioskuję, że w bardzo wczesnym dzieciństwie, to jest do trzeciego roku życia, powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na stymulacji prawej półkuli mózgu. Od trzeciego roku życia stopniowo wychodzi na prowadzenie lewa i wtedy też możemy włączyć stymulację lewopółkulową. Dominująca lewa półkula przytłoczy prawą i wygasi jej umiejętności, jeśli nie będziemy jej rozwijać. Tak na logikę, cały świat jest lewopółkulowy, jak zresztą pisze Makoto, więc choćbyśmy tego nie chcieli, to lewa półkula i tak się rozwinie. Oczywiście wszystko to pisze w odniesieniu do zdrowych dzieci i z perspektywy mojej własnej interpretacji. Obie książki Shichidy, które przeczytałam, traktują przede wszystkim o tym, jak ważny jest rozwój prawej półkuli, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie. Podają też konkretne przykłady aktywności, które ją stymulują. Uważam, że prawa półkula ma tak niesamowite możliwości, że warto z nich czerpać garściami, nie stymulować świadomie i celowo lewej przed trzecim rokiem życia, żeby nie zaczęła wchodzić w dominację przedwcześnie. Tak czy tak, zupełnie nieświadomie wiele aktywności z dziećmi robimy lewopółkulowo. Ciekawostką dla niektórych może być, że do rozumienia tekstu czytanego potrzebna jest lewa półkula. A z czytaniem globalnym metodą Domana możemy zacząć praktycznie od urodzenia i na początku to jest czytanie bez zrozumienia, właśnie takie typowo prawopółkulowe. Niemniej jednak, aby dziecko faktycznie czytało, potrzebna jest aktywność zarówno prawej półkuli, czyli czytanie globalne, szybkie czytanie, jak i lewej, zrozumienie tekstu. Zakładam, że u mojej Mai taka zsynchronizowana aktywność obu półkul zaczęła się dopiero, gdy skończyła 3,5 roku, bo właśnie wtedy zaczęła pokazywać, że faktycznie czyta. W metodzie Shichidy nie ma czytania globalnego i nie ma w ogóle czytania poza tak zwanymi sight words z bardzo małymi dziećmi. Jestem bardzo ciekawa czemu. Pewnie za niedługo napiszę, jakie elementy metody Shichidy realizuję z moją Mają, czy też o jakie elementy tej metody wzbogacę domanowanie małej Anitki. Tutaj u nas metoda domana jest cały czas naszą główną metodą. Natomiast no, lubię sobie też czerpać z innych prawopółkulowych. Natomiast właśnie dzisiaj mam dla Was relację z zajęć prowadzonych metodą Shichidy i tutaj tylko skomentuję na końcu elementy, które pojawiły się w tym sprawozdaniu. Całość mamy dzięki jednej mamie z Australii, która się ze mną skontaktowała z różnymi pytaniami i tak przy okazji wyszło, że napisała mi też, jak wyglądały zajęcia próbne w Centrum Shichidy w tym kraju. Dziękuję za zgodę na publikację. Niestety o takim centrum w Polsce na dzień dzisiejszy możemy tylko pomarzyć. Być może jednak opis zajęć, który tu zaprezentuję, zainspiruje Was do wdrożenia pewnych działań z Waszymi maluchami. Relacja dotyczy zajęć dla maluszków poniżej pierwszego roku życia. Jeszcze tutaj napiszę, że na stronie Centrum Shichidy jest informacja, że przyjmują na zajęcia dzieci od 6 miesiąca życia. Zapraszam do lektury. To była taka lekcja próbna zajęć i to, co tutaj za chwileczkę przeczytam, to, To są dosłowne słowa mamy, która się ze mną podzieliła relacją, także tutaj będę czytała w pierwszej osobie. Tam jedynie jakieś drobne poprawki gdzieś tam wprowadziłam, bo to wiadomo, to było, gdy ona to pisała, to się nie spodziewała, że ja zapytam o publikację na blogu, więc pisała tak na szybko maila. Okej, okay, więc zaczynam. To była dla nas próbna lekcja, ale zostaliśmy dołączeni na pierwsze zajęcia semestru, który właśnie się zaczął. Przyjechaliśmy około 15 minut przed rozpoczęciem, bo tak nam zasugerowali, żeby dziecko mogło się oswoić z otoczeniem. Klasa była dość mała, na podłodze 6 poduszek. To jest maksymalna liczba uczestników. Plus miejsce dla nauczyciela między dwoma półkami z pomocami. Prawa, lewa półkula. Chwilę przed zajęciami dołączył jeszcze jeden chłopczyk. Na oko był w wieku mojego Tymka, bo też jeszcze nie siedział sam i on był najbardziej skupiony ze wszystkich. Był to na pewno Azjata. Jak dobrze nie rozróżniam, ale możliwe, że Japończyk. W połowie zajęć dołączyła jeszcze mama z dziewczynką, sądząc po rozgadaniu mamy i urodzie możliwe, że z Ameryki Południowej. Wspominam o tym, bo możliwe, że w jakiś sposób kultura i odczucia czy zachowanie mamy mają wpływ na skupienie i zachowanie dziecka. Mama Amerykanka co chwila coś sobie żartowała. Moje dziecko w pewnym momencie zaczęło płakać. Mama Azjatka tylko zerkała na nas, a raz na swoje dziecko, bo było naprawdę mega skupione na tym, co się dzieje. Zajęcia zaczynają się i kończą jakąś japońską piosenką. Podobno z czasem dzieci uczą się też słów i śpiewają. Na samym początku prowadząca pokazuje kartę pokazuje datę na kartach. Taki przykład. Dziś jest czwartek, 30 stycznia 2020, mamy 42 stopnie. Potem jest coś jakby w rodzaju medytacji. Trzeba było wystawić rączki dziecka do przodu i dmuchnąć, tak jakby pompować takiego balonika i to w końcu pęka i spływa na nas. Potem nauczycielka wyciągnęła zdjęcie kobiety w ciąży, sam brzuch i powiedziała, to wy jak byliście w brzuszku u mamy. Następnie rodzice mieli zamknąć oczy i wypuścić powietrze, po czym wziąć głęboki oddech i otworzyć oczy. W tle leciała jakaś taka nastrojowa muzyczka. Dwa kolejne ćwiczenia też były bardzo fajne. Pierwsze z nich wyglądało tak. Prowadząca pokazała dwie karty. Na jednej były jakby języki ognia. Powiedziała, że to jest gorące. Dotknęła kartą rączki dziecka oraz swojej ręki i krzyczała, auci, auci, parzy. Następnie wyciągnęła taką samą kartę i taki sam obrazek, ale w odcieniach niebieskiego i powiedziała, że to jest zimne. Dotykając rączki dziecka i swojej mówiła brrr, zimno, po czym odłożyła karty, położyła karty przed każdym dzieckiem po dwie, odwrócone obrazkami do podłogi i pytała się, która karta jest zimna, czyli która to brrr. Mój synek nie wybrał prawidłowo, ale Azjata tak. I ona to skomentowała, że fajnie i żeby zawsze ufał swojej intuicji. Drugie ćwiczenie było podobne. Dzieci dostały kubeczek w środku. W środku była taka mała figurka koguta i psa. Dzieci mogły sobie najpierw oglądać te zwierzątka i potem prowadząca powiedziała, wybierzcie, które jest moje ulubione zwierzątko. Azjata wybrał koguta, mój synek pieska. No i znów okazało się, że Azjata miał rację. Zwracam to uwagę na nację, bo zaczęłam się zastanawiać, na ile to mógł być przypadek, a może jednak matka Azjata dużo wcześniej wiedziała więcej niż ja i już pracowała z dzieckiem albo medytowała może jeszcze jak była w ciąży. Ja potem podobne ćwiczenie, sugerowali je w sumie w e-mailu po zajęciach, próbowałam zrobić w domu. Raz synek nawet nie chciał spróbować, tylko od razu zaczął się złościć. Drugi raz leżał z tatą, podeszłam do nich i mówię najpierw do męża. Mam w jednej dłoni ukryty przedmiot, zgadnij, w której mój mąż wskazał jedną rękę. I wtedy ja do mojego synka. Tymonku, tata myśli, że mam coś w prawej ręce, a twoim zdaniem w której coś schowałam? I mój synek patrzy się na prawą i było w prawej. I potem to powtórzyłam jako zabawę i mój synek znów wskazał prawidłową rękę. Nie wiem, na ile to jest przypadek, a może że to było na zasadzie zabawy, więc bardziej się przyjęło na zasadzie zabawy z tatą, takie zawody, kto ma rację i może to bardziej mu się spodobało niż takie sprawdzanie, ale powiedz mi, gdzie co jest. Po zajęciach jeszcze dopytywałam prowadzącą o to ćwiczenie i ona mi tłumaczyła, że to właśnie chodzi o to, żeby dziecko nauczyć wiary we własną intuicję. Powiedziała, że jej szefowa miała kiedyś zajęcia z trzylatkami, dała im dwa zwierzątka i mówi, że teraz w myślach wysyła im jedno zwierzątko, ale jednocześnie sama czuła, że nie może się za bardzo skupić i myślała o obu. I podobno dzieci się jej zapytały, czemu wysyła dwa zwierzątka, skoro miało być jedno. Wracając do zajęć, postaram się opisać jak najwięcej zabaw, ale na pewno nie będzie w takiej kolejności, w jakiej były, bo już nie pamiętam. Było bardzo dużo zadań z liczbami. Było pokazywanie czerwonych kropek jak u Domana, tylko na mniejszych kartach. Były karty z kwadratami, coś jakby Tetris, jeden kwadrat, jeden. Następnie dwa kwadraty, jeden na drugim i dwa, potem trzy i tak dalej. Dostaliśmy kartkę z A4 z wypisanymi cyframi od 1 do 30 i śpiewaliśmy po kolei te cyfry, pokazując dziecku tą, która właśnie jest śpiewana. Prowadząca rozłożyła na podłodze karty od 1 do 10, no i znów piosenka, potem od końca 10, od 10 do 1. Było liczenie na liczydłach, całe to liczenie było w piosenkach, więc nie było to takie nudne. Potem dzieci dostały po 3 miseczki, na dnie były wyklejone cyfry od 1 do 3 i woreczek z owocami. Jedno jabłko, 2 winogrona, 3 pomarańcze i trzeba było je włożyć do miseczek. Było też takie ćwiczenie, że dzieci dostały 2 plastikowe owoce, jabłko i ananas, i miały dotykać. W tym czasie rodzice opowiadają, że jabłko jest gładkie, a ananas szorstki, kujący. Potem dzieci dostały 2 truskawki, małą i dużą, miały obejrzeć i zobaczyć. To 2 takie same owoce, ale jednak się różnią. Jeden jest mały, drugi duży. Każde dziecko dostało też przedmiot użytku codziennego, w tym przypadku każdy co innego, imbryk, filiżanka, zegar. I rodzice mieli dzieciom w pół minuty opowiedzieć jak najwięcej o przedmiocie. Poza tym była spora ilość kart obrazkowych. Obrazy, flagi, zwierzęta, litery, na przykład z A i pokazywali Apple i tak dalej. Dzieci dostały słoik i w środku jakieś małe zabawki i trzeba było wyjąć ze słoika i potem włożyć. Dostały też plastikowe zabaweczki z przyczepionymi do nich sznurkami. Miały złapać za sznurek i przyciągnąć zabawkę do siebie. Była też piosenka o motylku, na zasadzie lata sobie motylek i karta z motylkiem i on usiadł mi na nosku i karta jak motyl siedzi na nosie. Ogólnie tak jak już pisałam na grupie, nie było żadnej zabawy, której nie mogłabyś zrobić sama w domu. Dla mnie to jedynie problem wpaść na pomysł i ogarnąć materiały, bo tych kart w sumie było naprawdę dużo, a to wymaga czasu. Te zajęcia nie są też niestety tanie. $60 za 50 minut. Dla porównania zapisaliśmy się na hiszpański dla niemowlaków, to $22 za 30 minut raz w tygodniu. I jeszcze będziemy chodzić na playdate 2 godziny za $5, ale to ostatnie to jest prowadzone przez kościół, więc domyślam się, że celem nie są pieniądze, a bardziej zgromadzenie ludzi przy kościele. I teraz kilka słów na koniec ode mnie. Nie byłabym sobą, jakbym jeszcze tego nie rozwinęła. Aktualnie czekam na 3. książkę Makoto Shichidy, której tytuł sugeruje, że będzie dotyczyć bardzo małych dzieci. Przez koronawirusową sytuację utknęła w Japonii, bo pech chciał, że zamówiła ją zaraz przed ogłoszeniem izolacji. Gdy w końcu dojdzie i uda mi się ją przeczytać w pierwszej kolejności, uzupełnię informacjami mój e-book dla rodziców dotyczący rozwoju dziecka, w którym moją wiedzę i doświadczenie, można powiedzieć, że tak ujarzmiła i przełożyła z polskiego na nasze Aneta Łukasik. Wszyscy rodzice, którzy zakupili e-booka w przedsprzedaży, dostaną uzupełnioną wersję gratis. Uzupełniony pojawi się też w regularnej sprzedaży. Oczywiście w chwili przypływu weny, akurat na ten temat, podzielę się z Wami też informacjami na blogu, ale sami wiecie, ile u mnie to czasem trwa. Tymczasem już sobie ułożyłam w głowie, co będę niedługo robić z moją 3-miesięczną Anitką. Jestem bardzo wdzięczna za tą relację. Sami widzicie, że wszelkie aktywności z dzieckiem są bardzo proste. Z aktywności, które opisała mama mieszkająca w Australii, znamy Energy Ball Exercise, który opisuje jako dmuchanie, chociaż moja Maja była już za duża, żeby z nią to robić, jak to ćwiczenie poznałam. My działamy z tak zwanym Balloon Breathing, czyli z innym ćwiczeniem oddechowym Shichidy oraz z wydmuchiwaniem Little Me i wdmuchiwaniem Great Me z książek Twiddlewing. Wiem, muszę o tym kiedyś napisać, no, tylko taka wzmianka tutaj. Zgadywanie, kształtowanie wiary w intuicję i przesyłanie różnych informacji w myślach też nie są mi obce. Kiedyś uważałam to za cuda na kiju, jakieś niesamowitości Shichidy. Teraz sama kupiłam karty ESP. to na głównym zdjęciu właśnie do tego artykułu. No i się bawię z Mają, co prawda już czterolatką, ale czytałam, że na zajęcia metodą Shichidy przyjmują dzieci właśnie od wspomnianych wcześniej 6 miesięcy do 4,5 roku, więc jeszcze się wpisujemy. Przemawia do mnie duża ilość piosenek. Już kiedyś eksperymentowałam z łączeniem piosenek z czytaniem globalnym. Bardzo fajnie to wychodziło na zasadzie prezentacji pojedynczych słów układających się kolejno w zdania stanowiące tekst piosenki. Duża ilość zadań z liczbami na zajęciach dla takich maluszków sugeruje mi, że w tym wieku warto zainwestować przede wszystkim w matematykę. Podobnie jak mama, która mi zdała tą relację, będę działać na doma nowych kropkach, bez pokazywania cyfr, ile się da, a inne matematyczne pomysły z Shichidy wprowadzę później. Zastanawia mnie przeliczanie, bo to jednak jest działanie lewopółkulowe. Czyżby to była wskazówka, że jednak jednocześnie można i trzeba stymulować zarówno lewą, jak i prawą półkulę u takich maluszków? Chodzi mi to pytanie po głowie, bo to nie jest tak, że któraś z półkul jest lepsza. Dążymy do tego, żeby były w równowadze. Jednak mam też w głowie książki Shichidy, w których koncentruję się przede wszystkim na prawej. A może aktywności dla lewej pominę, bo przecież i tak wszyscy je robią i znają. A propos tego, dawno nie wspominałam inspirującej mamy. Pamiętacie jeszcze? Poniżej zalinkowałam do artykułu, w którym po raz pierwszy o niej wspomniałam. Wtedy jej córeczka miała 17 miesięcy, teraz ma 3 lata. Otóż zaczęła ona czytać japońskie strony internetowe z tłumaczem Google i czasem się dzieli wiedzą. Z niedawnych wieści wynika potwierdzenie, że metoda Shichidy jest rzeczywiście całopółkulowa i kluczem do wszystkiego, którego niestety nie może znaleźć, jest wiedza, jak połączyć lewą i prawą półkulę. Co zrobić, żeby z wiedzy, którą wchłonęła błyskawicznie prawa półkula, można było łatwo skorzystać. Świadomie korzystamy z lewej półkuli, więc pasuje znać sposób, aby nasza lewa półkula umiała korzystać z tego, co siedzi w prawej. Co ciekawe, jak napisała Shichida, nie zaleca ładowania w dziecku wiedzy, ale rozwój umiejętności. W tym umiejętności lewego mózgu też. Rozwinę ten temat kiedyś w kontekście domanowych bitów inteligencji. Generalnie bardzo trafne sformułowanie. Muszę powiedzieć, że ja dzięki dyskusjom z nią oraz dzięki lekturze książek Shichidy jeszcze lepiej zrozumiałam metodę domana. Teraz jest wszystko dla mnie jasne. I na dzisiaj to tyle. Wiem, że czujecie niedosyt, wiem. No, ale niestety. Tak czasem bywa. Jeśli ten artykuł okazał się przydatny, będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się z innymi i zapraszam do lektury dalszej części bloga. Polecam zaglądnąć do wywiadu dotyczącego metody Heguru. To jest inna azjatycka metoda prawopółkulowa, która jest w pewnym sensie modyfikacją metody Shichidy. Artykuł o naszej przygodzie z domowym treningiem prawopółkulowym właśnie inspirowany metodą Heguru. Polecam też artykuł, w którym znajdziecie informacje na temat matematyki metodą Shichidy oraz artykuł dotyczący czytania globalnego z trzylatką i tam też pewne informacje powiązane z tym artykułem i artykuł, w którym znajdziecie kilka informacji o inspirującej mamie, z którą wymieniam doświadczenia. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem, przemyśleniami. Jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku, Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka, na Instagram djerbaby.pl, na którym rzucam takie różności od kuchni oraz do subskrypcji. Jest okienko na stronie głównej bloga, jest też kanał RSS, jest też możliwość zapisu na newsletter. Wiem, że nie, ja blog to jest coś, co ja prowadzę sama, jedynie tam layout, że tak powiem, to tutaj programista, no, ale tak właśnie organizuję zapisy na newsletter, że jeszcze ich nie ma setki, ale to nic, są gdzie indziej. Zapraszam do grupy dla rodziców wplatających w metodę Domana wychowania swoich dzieci, którą sama założyłam na Facebooku. Metoda Domana i nie tylko, grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Dołączając do niej możecie liczyć na naprawdę na sporą dawkę motywacji i na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń oraz na pomoc w nurtujących Was kwestiach. U mnie od niedawna możecie też kupić książki wydawnictwa Osborn. Korzystam z okazji, żeby się tu też reklamować. Zapraszam na fanpage sprzedażowy Teacher Baby, angielskie książki dla dzieci, oraz na Instagram Teacher Baby książki. I dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę, za Wasz czas i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, autorka bloga teacherbaby.pl, Agnieszka Basta.